Rozważył sprawę Jarosława Kaczyńskiego, oskarżonego przez Krzysztofa Brejzę o zniesławienie. Chodzi o słowa, jakich prezes Prawa i Sprawiedliwości użył podczas zeznań przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa w stosunku do europosła Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Brejza wyrok nazywa sprzecznym.
Sąd uznał, że Jarosław Kaczyński kłamał, mówił nieprawdę, ale stwierdził jednocześnie, że nie przekroczył progu szkodliwości czynu i dla mnie ten wyrok jest wewnętrznie sprzeczny, jest niezrozumiały.
Dorota Brejza, która jest pełnomocnikiem swojego męża, zapowiada apelację, przy okazji komentując nieobecność prezesa PiS-u w sądzie.
Czy Jarosław Kaczyński lekceważy zarówno opinię publiczną, jak i swoich przeciwników? Generalnie lekceważy wszystkich, którzy jemu nie sprzyjają, więc to jest kolejny wyraz lekceważenia. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Podczas przesłuchania w 2024 roku przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa Kaczyński powiedział, że Brejza miał popełniać, tu cytat, odrażające przestępstwa. Prezydent Donald Trump powiedział, że chce trochę deeskalować sytuację w Minnesocie po zastrzeleniu 37-letniego Alexa Pretiego przez funkcjonariuszy federalnych. Zasugerował także, że podejście odsuniętego dowódcy operacji migracyjnych w Minnesocie, Greta Bovino, nie było odpowiednie. Grzegorz Kozioł.
Bovino, który był dotąd publiczną twarzą operacji deportacyjnych, został odsunięty po tym, jak bezpodstawnie twierdził, że Alex Pretty miał zamiar zabić funkcjonariuszy. Donald Trump powiedział, że obecnie w tej sprawie prowadzone jest duże śledztwo. Chcę zobaczyć, jak to śledztwo wygląda. Chcę, żeby było ono honorowe i uczciwe. Będę nad nim czuwał osobiście. Tymczasem dwoje republikańskich senatorów wezwało dziś do dymisji szefowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem w związku z wydarzeniami w Minneapolis. Do odejścia Noem wezwało też szereg demokratów, jednak zdaniem Trumpa wykonuje ona bardzo dobrą robotę. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Tysiące ludzi protestowały przed siedzibą Uniwersytetu w centrum Belgradu, wzywając do obrony systemu edukacji i autonomii serbskich uniwersytetów. Demonstrację zorganizowali studenci, którzy od końca 2024 roku uczestniczą w masowych protestach, jakie wybuchły po zawaleniu się części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, w wyniku czego śmierć poniosło 16 osób. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku. Protestujący domagają się m.in. rozpisania przyspieszonych wyborów. Od soboty mieszkańców Krakowa, ale i przyjezdnych czekają kolejne zmiany w strefie płatnego parkowania. Wydłużą się godziny obowiązywania opłaty za postój, a w ścisłym centrum miasta płacić będzie trzeba przez 7 dni w tygodniu. Katarzyna Młynarczyk.
W całym mieście wchodzą nowe godziny parkowania od 9 do 22, a nie jak wcześniej od 10 do 20. Nie zmieniają się te dni, kiedy opłaty pobierane nie będą, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Pierwszy styczeń. Pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie i drugi dzień Bożego Narodzenia.
Znacznie wzrosną też ceny za nieopłacony parking.
Ta opłata będzie wynosiła teraz 400 zł, ale jeżeli uregulujemy płatność w ciągu 7 dni, to opłata będzie wynosiła nie 400, a 200 zł.
Wzrosną również opłaty za miejsca postojowe na własność, w zależności od strefy, od 2 do 5 tysięcy zł. Wprowadzane zmiany zwiększyć mają rotację miejsc postojowych. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Kolejne informacje o 7.20, już za chwilę poranek, TOK FM i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
Dziś na ogół pochmurno, choć miejscami niewielkie przejaśnienia możliwe w zachodniej części kraju. Niemal w całej Polsce w ciągu dnia słabe, przelotne opady śniegu, a na południu i nad morzem popada głównie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 stopni na północnym wschodzie, w okolicach zera w centrum do 4 na południu.
Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
I jest 7:07, to jest środowy poranek TOK FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Będziemy dziś mówić o polskim wojsku, o tym, jakie pieniądze są do wydania i czy je wydamy, a pieniądze wydane wzmocnią nasze bezpieczeństwo i czy warto wracać do spraw historycznych, chyba warto, czyli udziału naszych wojsk w różnych misjach i zasługach i ofiarach, jakie ponosiła Polska, gdy na tych misjach u boku, na przykład Amerykanów, byliśmy. To w rozmowie z panem Januszem Zemke, po godzinie 7.40. Po 8.00 naszym gościem będzie pan Waldemar Pawlak, były premier. Tematów bieżących politycznych nie brakuje. Mam nadzieję, uda nam się porozmawiać o sprawach zagranicznych i krajowych. O tym, jak to jest z obsadą placówek dyplomatycznych i co na przykład dzieje się w polskich finansach publicznych. Myślę, że rozmowa z byłym premierem może być w tych właśnie tematach niezwykle interesująca. W komentatorskiej części środowego poranka, a więc po 8.20, jak zawsze, te najważniejsze, najciekawsze i najbardziej bieżące polityczne wydarzenia omówimy, a już niedługo, bo po najbliższych informacjach w studio Krzysztof Woźniak z TOK FM, ekspert nasz redakcyjny i nie tylko naszej redakcji, ale myślę w przestrzeni publicznej i w debacie publicznej, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawdę jest o czym rozmawiać, szczegóły już za chwilę, a poranek TOK FM tradycyjnie rozpoczniemy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Dzisiaj sporo ciekawych tekstów znalazłem nie tylko na pierwszych stronach gazet po kolei, to akurat tym razem z pierwszej strony, czy zacznę od pierwszej strony Gazety Wyborczej. Waszyngton, osią sporu, to jest relacja po spotkaniu prezydenta Nawrockiego i premiera Sikorskiego. Spór o ambasadorów między rządem a prezydentem ciągle jest daleki od rozwiązania. Czy są państwo zaskoczeni? To już oczywiście pytanie, które ja dodaję, a nie cytuję wiernie artykuł w Gazecie Wyborczej. Dla otoczenia, wracam do cytowania, dla otoczenia Karola Nawrockiego najważniejszą jest obsada ambasady w USA. Nie jesteśmy na etapie, by rozmawiać o nazwiskach, mówi nasze źródło w rządzie. I zastanawiam się, jak długo jeszcze o tych nazwiskach nie będziemy rozmawiać, mimo tych, powiedzmy, pojednawczych sygnałów, tonów głosów, które po spotkaniach dało się usłyszeć lub wyczytać. Moją uwagę, i to będzie jedyny cytat ze środka tego tekstu, który przytoczę, zwraca to, co Bartosz Wieliński napisał i udało nam się także kilka razy już tutaj w porankach TOK FM powiedzieć. Bez podpisu prezydenta pod nominacją i listami nie może ambasador, kandydat rozpocząć pracę na placówce jako ambasador, a to z kolei uznaje się za obniżenie poziomu relacji. Nasi sojusznicy początkowo rozumieli, że to efekt wewnątrz politycznych zawirowań, ale powoli tracą cierpliwość, a chodzi o istotne państwa. Ambasadorów Polska nie ma m.in. w Stanach, Niemczech, Włoszech, Ukrainie. Zwracam uwagę na ten fragment, bo wydaje mi się on już w tej chwili kluczowy. Były momenty, gdy można było uznać, że to różnice w podejściu, robienie sobie na złość, walka polityczna, troska o sondaże swoich formacji. Ten spór między rządem a prezydentem. Spór, który wydaje się reguluje konstytucja, choć nie wszyscy chcą ją dokładnie czytać lub interpretować. Może jednak warto na wszystko, co dzieje się w sprawie obsady placówek lub braku obsady personalnej placówek, spojrzeć na to z takiego właśnie punktu widzenia, jak ten, o którym wspomniałem. Obniżamy rangę reprezentacji i taki sygnał wysyłamy także do naszych sojuszników. Być może ktoś tam, a raczej na pewno, nie będzie się zastanawiał, czy to Duda z Tuskiem lub Nawrocki z Tuskiem poróżnili się w jakiejś sprawie, tylko że Polska nie przysłała ambasadora, a to nie wygląda dobrze. Proponuję z taką interpretacją, czy wziąć to po prostu pod uwagę. Druga strona Gazety Wyborczej, Roman Imielski w podredakcyjnym komentarzu zatytułowanym "Witajcie w czasach chaosu". Całości nie przeczytam, zachęcam, by sięgnąć. Ostatnie zdania z tego tekstu i wszyscy już będziemy wiedzieli, o co w tym tekście chodzi. "Witajcie w czasach chaosu" i albo my, Europejczycy i szerzej przyjaciele liberalnej demokracji i podstawowych etycznych zasad współistnienia, szybko się ogarniemy, albo, jak powiedział na forum ekonomicznym w Davos premier Kanady, wylądujemy w menu egoistycznych mocarstw. Do zapamiętania, tekst do przeczytania, a politykom pod rozwagę. Tygodnik Polityka ma dzisiaj na okładce prezydenta Trumpa z tytułem "Zimna wojna. Trump grozi i obraża. Europa się stawia". I to są ważne informacje, ważne teksty i istotne refleksje o tym, jak wyglądają nasze relacje Europejczyków z Ameryką rządzoną przez prezydenta Trumpa i czy rzeczywiście się stawiamy. Warto zajrzeć, przeczytać i wziąć, no, poświęcić trochę refleksji, ale ja zachęcę Państwa nieco bardziej szczegółowo do zupełnie innego tekstu w tygodniku Polityka. Te, o których wspomniałem, są i bardzo bieżące, i bardzo ważne, a dzisiaj na stronach rynkowych odszukałem nieco historii. Historia jest zawsze, przynajmniej dla mnie, bardzo interesująca. Mam nadzieję, że tym zainteresowaniem z Państwem mogę się podzielić i zachęcić. Zapach Zachodu. Jest tutaj taki niedługi, ale naprawdę bardzo ciekawy tekścik. Fenomenalne zdjęcia, o których opowiadał nie będę, bo są tutaj wielkie postaci, o których warto sobie przypomnieć. Pół wieku temu, 6 lutego 1976 roku, ekipa Edwarda Gierka wydała rozporządzenie umożliwiające powstanie firm polonijnych. Partyjny beton uważał je za wrzut na zdrowym ciele socjalizmu. To tam wyrosły największe kariery polskiego biznesu. Kto ma ochotę o przeszłości, aż po teraźniejszość w sprawach gospodarczych nieco poczytać, zachęcam do tekstu Joanny Solskiej na rynkowych stronach tygodnika Polityka. Jeszcze zdążę chyba słów kilka powiedzieć o Rzeczpospolitej i tu dziś nie będę patrzył na strony pierwsze, ale również trochę w sprawach międzynarodowych zachęcam, by zajrzeć najpierw na 7, a potem 8 stronę tego wydania Rzeczpospolitej. Czystka w armii, tym razem chodzi o armię Chin. Może warto zwrócić uwagę. Czystka w armii z Tajwanem w tle. Najważniejszy chiński generał został oskarżony o korupcję. Teraz cała władza nad armią spoczywa w rękach chińskiego przywódcy. Czy możliwe jest, by przywódca Chin rozpoczął wojnę z separatystyczną wyspą? Tu znak zapytania i odpowiedź poszukiwana w tym tekście. A nieco dalej rozmowa o tym, że Europa chce odkleić Indię od Rosji. Jest umowa, wielka umowa Unii Europejskiej i Indii, też sprawa gospodarczo i tak geopolitycznie niezwykle ważna. Kilka minut temu, gdy rozpoczynaliśmy poranek, zapowiadałem, że po najbliższych informacjach mówić będziemy o najogólniej bezpieczeństwie w ruchu drogowym z Krzysztofem Woźniakiem z TOK FM. Krzysztof jest już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dla tych, którzy za chwilę będą ruszali w drogę jako piesi, kierowcy, kilka prostych informacji, może porad od ciebie. Warunki w różnych miejscach kraju trudno. Warto pamiętać o...
O tym, że jest dalej zima i jeżeli tak jest zima...
To musi być zimno, ślisko,
zimno nie
mokro.
Musi być, ale jest takie piękna zasada w ruchu drogowym dostosowania swojej jazdy, przemieszczania się do warunków panujących na drodze.
Łatwo powiedzieć. Jak się siedzi w ciepłutkim studiu.
Nie, też byłem na zewnątrz, też musiałem tu dotrzeć.
Prawda.
Więc mam już to za sobą. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli zmieniają się warunki, to nasze zachowanie na drodze też musi się zmienić na bardziej uważne. Jeżeli pada śnieg, jest śnieżyca, są złe warunki atmosferyczne, coś się dzieje, to trzeba zachować szczególną ostrożność, czyli taką zasadę piękną, która mówi o tym, że musimy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej uważać na to, co się dzieje dookoła nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy kierowcami pieszymi, czy jeszcze innymi uczestnikami ruchu drogowego, bo właściwie teraz mamy trzech takich głównych uczestników ruchu drogowego. Więc proszę pamiętać, że ta jazda, to przemieszczanie się do pracy, to jest właściwie pierwsza rzecz, którą robimy po wyjściu z domu. Jeżeli ona jest w sposób nerwowy przeprowadzona, to cały dzień może być nerwowy. Nie warto.
O, to prawda. Po co się denerwować i zostać z tym na dzień cały? Jak widzisz zieloną strzałkę przy sygnalizacji świetlnej, taką zieloną strzałkę w prawo.
Sygnalizator S2, warunkowego skręcenia w stronę,
każdy,
w którą stronę.
Każdy, kto patrzy na ten sygnalizator, myśli, o, na S2 świeci się zielona, tak, strzałka.
Ale to jest warunkowe skręcenie w stronę, którą sygnalizator pokazuje, bo pamiętajmy, że to może być prawa, ale też może być lewa strona. I ja się zatrzymuję i uważam zawsze, niezależnie, czy jestem kierowcą, czy pieszym.
Zatrzymujesz się.
Uważam, ale tak, jadąc samochodem, zatrzymuję się.
No dobrze.
Tego wymagają przepisy.
I właśnie o tym, czy przepisy tego wciąż będą wymagały, między innymi mówić będziemy o tym po informacjach w studiu Krzysztof Woźniak. Ja również tutaj zostaję. To jest środowy poranek TOK FM. Słyszymy się po informacjach.
Autopromocja.
Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet Rolniczek. Czy wieś jest atrakcyjną opcją dla młodych, wykształconych kobiet? Jakie stoją przed nimi wyzwania i co może zachęcić je do prowadzenia własnego gospodarstwa? O tym porozmawiamy już dziś w audycji Wiesz co jesz o 10.40. Patrycja Wanat, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
Można poinformować po prostu.
Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
No w sumie.
Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 7 lutego. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%.
Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić?
W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Poznaj przyszłość miejskiej motoryzacji. Teraz w 100% elektryczny Dolphin Surf z zasięgiem 500 km dostępny jest od ręki już od 65 900 zł. Cena uwzględnia dotację Nasze Auto. Sprawdź na byd.com.
Rozświetl swój dom z OBI. Teraz aż 25% rabatu na ponad 2,5 tysiąca lamp wiszących, plafonów i lamp podłogowych. Taka oferta tylko do 17 lutego. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed południem ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty Piotr K. To funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który rzucił się w wózce z nożem na swoją rodzinę. Zginęła 4-latka, jej matka i babcia są w szpitalu w ciężkim stanie. Rany odnieśli także brat i dziadek. Senat, który dziś zbiera się na jednodniowe posiedzenie, zajmie się nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje ona, że sędziów, członków KRS mają wybierać w wyborach organizowanych przez PKW wszyscy sędziowie, a nie jak obecnie Sejm. Kijów i Warszawa uzgodniły zwiększenie przepustowości w dostawach gazu z Polski do Ukrainy. Dzięki temu porozumieniu można będzie zapewnić stabilne dostawy ciepła do ukraińskich domów, szpitali, szkół i innych obiektów infrastruktury krytycznej. Na połowę lutego strajk zapowiadają pracownicy skarbówki. Związkowcy domagają się dodatków mieszkaniowych, poprawy warunków pracy i podwyżek. Protest zbiega się z terminem rozliczania PIT-ów. Ma mieć charakter strajku włoskiego, czyli pracownicy skarbówki, ale też celnicy będą pracować wolniej.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek zatrzymana w ćwierćfinale Australian Open. Polka przegrała dziś z Jeleną Rybakiną 5-7 i 1-6. Kazaszka o finał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, która pokonała dziś swoją rodaczkę Amandę Anisimową 6-2, 7-6. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Eliną Świtoliną. Ale są też dobre wieści dla polskich kibiców z Melbourne. Jan Zieliński razem z Lukiem Johnsonem pokonali dziś Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pawicza 7-6, 6-2. I awansowali do półfinału Debla.
Jesteśmy mega, mega zadowoleni. Kolejny raz pokazaliśmy, że gramy na wysokim poziomie. Podtrzymaliśmy ten poziom z poprzedniego meczu. Myślę, że nawet jeszcze lepiej zagraliśmy, bo mieliśmy bardziej klasowych przeciwników dzisiaj po drugiej stronie, którzy na pewno są bardzo doświadczeni. Wygrywali mnóstwo wielkich szlemów. No, Pawicz chyba jeden z najlepszych deblistów w historii, więc na pewno to zwycięstwo bardzo cieszy na takim etapie naszej współpracy. No i co? Półfinał kolejny.
Mówił Zieliński w Eurosporcie. O finał polsko-brytyjski duet zagra z Australijczykami Jasonem Kiblerem i Mark Markiem Polmansem. Przed nami ostatnia kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bezpośredni awans do 1/8 finału zapewniły sobie jedynie Arsenal i Bayern Monachium. W grze o czołową ósemkę pozostaje 13 zespołów. Dwa zagrają dziś ze sobą. To broniące tytułu Paris Saint-Germain i Newcastle. Chcemy uniknąć nerwów, mówi trener PSG Luis Enrique. Naszym celem oczywiście jest bezpośredni awans, dlatego musimy wygrać z tak dobrą drużyną, jaką jest Newcastle, która gra w zupełnie innym stylu niż my. Jest bardzo odważna, fizycznie niezwykle silna i ma wiele znakomitych indywidualności. To będzie ciężki mecz, ale mam nadzieję, że jego losy nie będą ważyć się do ostatnich minut, bo wtedy to może być po prostu szalona końcówka. Sporo zespołów z czołówki zagra dziś z drużynami z dołu tabeli. Trudne zadanie przed Napoli. Mistrzowie Włoch są na 25. miejscu i mogą dziś odpaść z rozgrywek. A zagrają z Chelsea, która ciągle ma szansę na miejsce w ósemce. Wszystkie 18 meczów o 21. Futsalowa reprezentacja Polski przegrała z Włochami 0-4 w grupowym meczu Mistrzostw Europy. Polacy doznali drugiej porażki i stracili szansę na awans do ćwierćfinału. W ostatnim grupowym spotkaniu w Lublanie biało-czerwoni zagrają jeszcze z Portugalią.
Ostrzeżenia przed oblodzeniami obowiązują niemal w całej Polsce. W ciągu dnia sporo chmur, ale na zachodzie możliwe też przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj minus 2 stopnie na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 3 na plusie na południu kraju.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.24 w TOK FM trwa środowy poranek. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry, a w studiu ze mną jest Krzysztof Woźniak z redakcji TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry raz jeszcze, autor audycji Skołowani i nasz redakcyjny ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chciałbym w tej rozmowie, w tym czasie nawiązać do rozmowy, którą odbywaliśmy dokładnie tydzień temu. W środowym poranku, o tej porze, gościliśmy tutaj ministra Bukowca, który w resorcie infrastruktury, jak rozumiem, zajmuje się także prawem o bezpieczeństwie ruchu drogowym.
Jest bezpośrednią osobą, która jest odpowiedzialna za drogi i bezpieczeństwo na drogach, tak.
Super. A zainspirowała mnie do tej rozmowy przed tygodniem taka informacja, która mogła gdzieś umknąć, ale w sumie wciąż rozmawia się, debatuje o różnych zmianach w przepisach ruchu drogowego. No tak, by te przepisy dostosowywać do wyzwań, potrzeb, zmieniającej się rzeczywistości, nowych środków transportu. Dobrze mówię, tak?
Realiów.
Realiów, bardzo ci dziękuję. No i jedna z takich rzeczy, która wydawała mi się i interesująca, i być może wzbudziła też zainteresowanie, taką mam nadzieję, naszych słuchaczek i słuchaczy, to jest ta słynna zielona strzałka, o której kilka minut temu już zaczęliśmy rozmawiać. Dziś, gdy zbliżam się do skrzyżowania, poprawiaj mnie tam, gdzie ja popełnię błąd, chociaż mam nadzieję, że jako kierowca
egzamin
teraz żadnego błędu nie popełnię.
Dasz radę.
Widzę zieloną strzałkę i ja się zatrzymuję, nawet jeśli widzę, że na przejściu dla pieszych nikt nie jest. No ale tak się nauczyłem, zapamiętałem, że jest ten obowiązek, by się zatrzymać.
Tak.
Jeszcze raz się oglądam w lewo, w prawo i dopiero potem przejeżdżam przez pasy, dojeżdżam do skrzyżowania i znowu jeszcze się zatrzymuję.
No, to już nie musisz, bo zależy, gdzie jest linia zatrzymania przed sygnalizatorem. Rozmawiamy, tak jak powiedzieliśmy, przed 7.20, ten tak zwany słynny sygnalizator S2, czyli warunkowego skręcenia w tę stronę, którą pokazuje ta zielona strzałka. Przypominam, że to nie tylko prawa strona może być. Czasami myślę, że jest jeszcze jakieś miejsce w Polsce, może być to w lewą stronę ta warunkowa możliwość skręcenia. Trzeba się zatrzymać przed linią zatrzymania wyznaczoną, a jeżeli takiej linii nie ma, to przed sygnalizatorem i upewnić się, że nie utrudnia się ruchu innym uczestnikom tegoż ruchu. Nie ma nic powiedzianego i to jest problem, i o tym możemy porozmawiać, że trzeba ustąpić pierwszeństwa, bo nie utrudnianie ruchu, a nie ustąpienie pierwszeństwa to są trochę dwa różne zjawiska drogowe.
Ale jedno, co do czego rozumiem, nie musimy mieć wątpliwości, to jest ten obowiązek zatrzymania się.
Tak jest w obecnych przepisach wynikających z rozporządzenia, nie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Okej. I na razie tak jest. I teraz i dla ciebie, i dla państwa przede wszystkim krótki fragment tej rozmowy sprzed tygodnia, którą już wspominałem. Naszym gościem był minister Bukowiec i znakomitą część wywiadu poświęciliśmy właśnie na tę zieloną strzałkę i obowiązek zatrzymywania i ewentualną zmianę tego przepisu czy obowiązku.
ten brak obowiązku przyczyni się do płynności jazdy.
Nie, to nie jest argument.
I poprawi bezpieczeństwo również w tym obszarze.
W jaki sposób poprawi bezpieczeństwo?
Jeżeli jest dobra widoczność na danym skrzyżowaniu, jeżeli ta zielona strzałka nie powoduje często zatrzymanie, to jest również stworzenie jakieś tam zagrożenia, jeżeli mamy innych użytkowników ruchu. Jeżeli będzie taka możliwość, że nie będzie ta zielona strzałka tutaj w tym przypadku obowiązkiem, żeby się zatrzymać, to mamy takie rekomendacje, że to przyczyni się do poprawy jazdy i poprawy bezpieczeństwa. Nie.
Tak mówił minister Bukowiec, usprawiedliwiając jeszcze nie projekt zmian, ale samą propozycję, bo taką dostał w rekomendacjach, propozycję, by ten obowiązek zatrzymania się przed tą zieloną strzałką, ja sobie uproszczę, obowiązek zatrzymania, by go ewentualnie znieść. Ja o tym rozmawiałem, mnie to bardzo zainteresowało. Wydawało mi się po prostu, że fajnie, jeśli możemy upłynnić ruch, to jest bardzo dobre, ale po co rezygnować z zapisu, z tego obowiązku zatrzymywania się i jeszcze argumentując to badaniami, w których dyspozycji jest ministerstwo, że właściwie większość kierowców się nie zatrzymuje, więc może lepiej znieśmy ten obowiązek, wszystkim będzie łatwiej. I to mnie zastanowiło, czy na pewno to jest właściwe rozwiązanie w Polsce, gdzie jeszcze z tym bezpieczeństwem w ruchu drogowym mamy sporo problemów. Co to sądzisz, Krzysztof?
Myślę, że problem z zieloną strzałką jest, odkąd obowiązują obecne przepisy i co jakiś czas pojawia się ponownie dyskusja, czy to zatrzymanie powinno być, czy nie. W mojej ocenie, jeżeli to bardzo nie zmieni sytuacji na drodze, a jeżeli tak, to bardzo bym chciał, żeby ministerstwo przedstawiło bardzo dogłębne analizy w tej sprawie. Jeżeli to nie zmieni w jakiś sposób, w dużym stopniu sytuacji na drodze, to bym tego nie ruszał.
A co to jest zmiana? Bo dla mnie zmiana, róbmy wszystko, co zwiększa nasze bezpieczeństwo.
Jeżeli minister Bukowiec nie potrafi powiedzieć w jasny sposób, w jakim stopniu to się przyczyni do poprawy bezpieczeństwa na drodze.
Powiedział o komforcie i...
Dokładnie, ale mówił też, że to może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
No właśnie, że ta płynność ruchu też wpływa na bezpieczeństwo.
No więc od ministra i wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, to jednak bym zażądał jakichś analiz, które pokażą, w jaki sposób to wpłynie na to bezpieczeństwo, w jaki sposób to wpłynie na komfort. No bo jeżeli, biorąc pod uwagę to, co znów i z tych badań wynika, i to, co mówił pan minister, większość osób już nie zatrzymuje się na tej zielonej strzałce, także...
Choć pan minister zastrzegł, że on się zatrzymuje.
Nie wyobrażam sobie, żeby powiedział coś innego.
Okej. Okay.
Myślę, że jeżeli pan minister mówi, to znaczy, że mówi, że tak jest. Jeżeli już teraz większość osób się nie zatrzymuje na zielonej strzałce, to ten ruch i tak jest płynniejszy, niż by się zatrzymywali. Jeżeli, tak jak z tych badań wynika, naukowcy z Politechniki Bydgoskiej, jeżeli dobrze pamiętam, tak twierdzą, jest mały procent wypadków i mały procent wypadków tych poważnych, z poważnymi ranami czy śmiertelnych, to pytanie jest, jaka będzie zmiana po tej wprowadzeniu nieobowiązkowego zatrzymania się. Bo moim zdaniem nie będzie prawie żadnej zmiany. Więc tak naprawdę po co to ruszać? Jeżeli to tylko ma być dostosowaniem przepisów do realiów, bo obecnie się ludzie nie stosują, to będzie niebezpieczny proceder.
Dlaczego?
Bo jeżeli mówimy jasno, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować obecnie obowiązujących przepisów i dlatego je zdejmujemy w pewien sposób kaganiec, to jasno mówimy, że przegraliśmy w pewien sposób tą walkę, te działania związane z tym, że powinniśmy stosować się do przepisów obowiązujących.
Czytałem, bo o tej zielonej strzałce w różnych miejscach pojawiły się już teksty, takie informacje, że gdzieś w ogóle rozważa się temat tego likwidacji obowiązku zatrzymywania się przed zieloną strzałką. Informacje publiczne pojawiły się 4 grudnia minionego roku, było posiedzenie Komisji Infrastruktury i tam ekspert z tej Politechniki Bydgoskiej, jeśli dobrze pamiętasz i ja dobrze pamiętam, opowiadał właśnie o tym badaniu, że przeprowadzono takie ćwiczenie, 88% w tych miejscach, gdzie to ćwiczenie było prowadzone, 88% kierowców, użytkowników nie zatrzymywało się. I ja w trakcie tej rozmowy z panem ministrem Bukowcem użyłem takiego argumentu, nie wiem, czy on był trafny, czy nie, ale no, tak po mojemu, myślę sobie tak, jeśli mówimy w związku z tym, że kierowcy się nie zatrzymują, przepis jest umownie martwy, można go znieść, no to za chwilę krok dalej, można powiedzieć, no ale pięćdziesiątki w terenie zabudowanym też wielu kierowców nie przestrzega, no to może ona nie jest tam
nasuwa potrzebna. Się ta analogia, bo tak, 70% ogólnie kierowców nie stosuje się do ograniczeń prędkości, które są na danym odcinku drogi, tylko że to nie jest znowu to samo. Prędkość jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych, drugą przyczyną, jeżeli chodzi w ogóle o wypadki na polskich drogach. Prędkość ma znaczenie olbrzymie w ruchu drogowym, wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa niebezpiecznej sytuacji i przede wszystkim wpływa na skutki tych wypadków. Im szybciej jedziemy, tym te skutki będą większe. To jest fakt wynikający z fizyki, niepodważalny. Całkowicie. Jeżeli chodzi o sygnalizator ten z warunkowego skrętu w prawo, to tutaj znów bardzo chętnie, bo nie znam takiej analizy i nie ma takiej analizy ogólnokrajowej pokazującej, jaka jest skala wypadków przy tym sygnalizatorze, w tym właśnie wypadków śmiertelnych. To, o czym mówił doktor Iwanowicz z Politechniki Bydgoskiej.
Na tej wspomnianej komisji.
Konferencji, tak, Komisji tak. Infrastruktury. Zresztą to było przygotowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, cała ta analiza, ale brali udział w tym naukowcy z różnych politechnik i z różnych miejsc. To on odnosił się do miejsc, w których prowadził badania. Nie było analizy ogólnokrajowej. Oczywiście można pokazywać.
No to są badania.
Tak, oczywiście, poligonowe z niektórych, z niecałej Polski, ale myślę, że można by było zrobić taką analizę na podstawie wypadków drogowych, danych dostępnych z policji. Pytanie, czy policja takie dane ma?
Ale wniosek główny, tak jak ja zapamiętałem z naszej rozmowy, jest taki, twój podstawowy, że jeśli nie mamy pewności, że to zwiększy bezpieczeństwo, to może po prostu przepisu nie ruszać.
Tak.
Ale jeszcze jedną rzecz, i to chciałem powiedzieć, zanim przypomniałem to swoje porównanie, ponieważ no, trochę przemknęło do opinii publicznej informacji o tym, że jest taki pomysł, nie wiadomo, czy on wejdzie w życie. Pan minister też tego nie przesądził, że tak się wydarzy. Tak. Czytałem w internecie pod tekstami komentarze. I no, ku mojemu zaskoczeniu niektórzy, być może to było ironiczne komentarze, no trudno w tekście czy po tekście rozpoznać, pisali, że w ogóle nie pamiętali, że jest taki przepis, że jest taki obowiązek, by się zatrzymać.
No oczywiście, że nie pamiętają. Ludzie o wielu rzeczach nie pamiętają związanych z ruchem drogowym. To jest problem tego, że nie przypominają sobie tej wiedzy. Nie ma takiego obowiązku, ale w dobrym mierze by było.
Ty byś chciał, żeby co? Jak można by sobie o tym przypominać? No, masz codzienną praktykę, jedziesz, to właściwie codziennie używasz tych przepisów.
Ja kiedyś byłem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś osiągnie określoną liczbę punktów karnych, to obowiązkowo powinien iść na kurs doszkalający.
Ale już nie jestem zwolennikiem, bo powiedziałeś kiedyś.
Jestem dalej zwolennikiem, chociaż tak jak mówię, pewne rzeczy powinno się dostosowywać do realiów. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
A jest co lepiej, do sygnalizacji?
Lepiej, zdecydowanie.
Lepiej.
Oczywiście, że tak. Nie, no to jest.
To takim patrząc na optymistycznym akcentem będziemy kończyć.
Tak, patrząc na chociażby dziesięcioletnią okres, to jest zdecydowanie lepiej na polskich drogach. Co do sygnalizatora, poczekajmy do zmian, bo to jest szerszy temat. Pytanie, w jaki sposób będą te zapisy wyglądać i gdzie? Czy to będą w wytycznych, tylko. Czy w rozporządzeniach, to jest zupełnie inna sprawa.
I czy na pewno pojawi się ta zmiana, ale no, jeśli miałaby się pojawić, to myślę, że warto było podyskutować na ten temat i pewnie nie jeden raz jeszcze podyskutujemy, a państwo, nasze słuchaczki i słuchacze, czy to są kierowcami, czy pieszymi użytkownikami dróg, myślę, że ja swój pogląd na ten temat mają.
Bardzo proszę odśnieżać samochody całe.
Tak, nie zostawiać śniegu na dachu. Bardzo dziękuję. To Krzysztof Woźniak z TOK FM był gościem, dziękuję. Pierwszym w poranku. Teraz informacje, po nich naszym gościem będzie pan Janusz Zemka.
Autopromocja. Krajowy system e-faktur to podatkowa rewolucja i dziesiątki pytań, a my chętnie na nie odpowiemy razem z naszym ekspertem. Szczegóły w najbliższy piątek w EKG po 9.40. Na pytania związane z KSeF czekamy pod adresem ekg@tok.fm. Tomasz Setta. Do usłyszenia.
Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips OVI Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż?
Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%.
Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić?
W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl.
Kochana, świetnie wyglądasz.
No wiesz, uznałam, że pora pożegnać zbędne kilogramy.
Jak?
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju.
Kuracja SDR?
Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
A więcej szczegółów?
W hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju oraz na bristolbusko.pl.
Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj, do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanych dealerów.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejna armada płynie w kierunku Iranu, poinformował prezydent Donald Trump. Jednak zdaniem gościa TOK FM, profesora Przemysława Osiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, obecnie ryzyko ataku jest bardzo niskie ze względu na jedność państw Bliskiego Wschodu, nawet tych, które nie są przyjazne Iranowi.
Jest to bardzo widoczne w ostatnich godzinach, ta aktywność saudyjskiej dyplomacji czy katarskiej. Wystarczy samo oświadczenie Saudyjczyków o zamknięciu przestrzeni powietrznej i zakazie wykorzystania terytorium saudyjskiego do jakichkolwiek ataków czy działań wymierzonych w Iran.
Donald Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcję uderzenia na Iran, choć zaznaczył, że woli rozwiązania dyplomatyczne. Doradził irańskim władzom, by zawarły z nim układ w sprawie zakończenia swojego programu jądrowego. Iga Świątek odpadła z Australian Open. Tym razem jej przygoda z wielkoszlemowym turniejem w Melbourne zakończyła się na ćwierćfinale, w którym lepsza była Jelena Rybak. Kina wygrała 7-5, 6-1. Nasza tenisistka była pytana w Eurosporcie, czy to ten pierwszy set miał kluczowy wpływ na przebieg meczu.
Na pewno to był set, w którym naprawdę zadecydowały 2-3 piłki, więc faktycznie ogromna jakby szkoda, ale no jakby obie jesteśmy dobrymi tenisistkami, ona też bardzo dobrze gra, no więc po prostu walczyłam i nie do końca to potoczyło się po mojej myśli.
Jelena Rybakina o drugi finał Australian Open w karierze zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka pokonała dziś swoją rodaczkę Amandę Anisimową 6-2, 7-6. Jednak nadal są problemy z ruchem tramwajowym w Szczecinie. 5 z 11 linii nie kursuje, m.in. w kierunku Prawobrzeża i Pomorzan. Miasto wyjaśnia w komunikatach, że powodem jest wtórne oblodzenie sieci trakcyjnej. Problemy z komunikacją miejską w Szczecinie zaczęły się w poniedziałek rano po marznących opadach deszczu i śniegu. Wszystkie tramwaje były unieruchomione przez niemal 2 doby. 10 na ogół pochmurno, choć lokalnie niewielkie przejaśnienia możliwe w zachodniej części kraju. Niemal w całej Polsce w ciągu dnia słabe, przelotne opady śniegu, a na południu i nad morzem popada głównie deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 stopni na północnym wschodzie, w okolicach 0 w centrum do plus 4 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
I jest 7.43, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry, a w naszym studiu pan Janusz Zemke. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Były polityk i były wiceminister obrony narodowej w rządach Sojuszu Lewicy Demokratycznej premiera Millera i Belki. To od historii zaczniemy, ale tej najnowszej. Ma pan jeszcze jakiś niedosyt, obserwując debatę publiczną, jak także w Polsce zareagowano, władze zareagowały na słowa prezydenta Trumpa o sojusznikach i ich wkładzie u boku Amerykanów w misjach?
Mam niedosyt dlatego, że pamiętajmy zawsze o tym, że myśmy pojechali do Afganistanu i Iraku na wyraźną, wielokrotnie powtarzaną prośbę Stanów Zjednoczonych. Amerykanom bardzo zależało, żeby na tym froncie walki nie zostali sami. No i Polska, podobnie jak i kilkadziesiąt innych państw, w tych misjach wzięła udział. Więc to, co zatem przywódca amerykański dzisiaj mówi, że nikt was tam nie chciał i nie zapraszał, to nie jest po prostu prawda. Najzwyczajniej w świecie. Od tego się zaczyna. Także uważam, że niezależnie od tego, ilu żołnierzy zginęło z poszczególnych państw, każdemu należy się i szacunek, i rodzinie jego. Więc ja bym oczekiwał w tej sytuacji, że wszystkie najważniejsze, najwyższe władze Polski akurat w tej konkretnej sprawie wypowiedzą się tak samo, jak to zrobił przykładowo premier Wielkiej Brytanii, premier Włoch. Mają bardzo dobre kontakty z USA, ale im to nie przeszkadzało.
Trochę tych wypowiedzi polskich też było.
Ja myślę, że tu jednoznacznie zachował się premier i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podpowiedział to w sposób bardzo taki jednoznaczny. Wyraźnie, jeśli chodzi o obóz pana prezydenta i o pana prezydenta, to były to takie wypowiedzi ogólnikowe, nie nawiązujące wprost do tego, co powiedział prezydent Trump. A szkoda, bo w tej konkretnej sprawie my mamy, wydaje mi się, ewidentnie rację.
Proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, w Afganistanie zginęło 44 Polaków, 43 żołnierzy, w Iraku 23.
Tak. No tak.
O 44 i o 23.
To są ci, którzy tam zginęli, no ale pamiętajmy zawsze o tym, że setki, bo to naprawdę były setki, że setki żołnierzy zostało rannych, że są to często ludzie, którzy będą, że tak powiem, no inwalidami do końca swego życia i pamiętajmy o tym, że mieliśmy i mamy cały czas poważny problem, jeśli chodzi o leczenie stresów bojowych. Trzeba było powołać w Warszawie na Saserów w Wojskowym Szpitalu klinikę specjalną, która się zajmuje tymi żołnierzami, stara się ich leczyć. Ileś wojskowych sanatoriów, Busko-Zdrój, Ciechocinek, inne się w tym zaczęły specjalizować. Bydgoski Szpital Nowojskowy, Krakowski i tak dalej, i tak dalej.
To wszystko są skutki, efekty?
Że to są, no, tak, nie jesteśmy już w tej wojnie, czy na tej wojnie wiele lat, a trzeba było stworzyć system, który dzisiaj musi rozwiązywać różne problemy związane ze stanem i fizycznym, ale i psychicznym. Tak jest po prostu prawda.
To dobrze, że ta prawda wybrzmiała, ale mam nadzieję, że to mówimy nie tylko po to, by przypomnieć naszej opinii publicznej, czy powiedzieć, choć zgadzam się z tym, że to my mamy rację, ale że to jest ofiara, którą w imię sojuszy i tego najważniejszego sojuszu trzeba było ponieść, czy ponosimy po to, że że na tym polegają sojusze.
No na tym sojusze polegają, to jest sprawa pierwsza i sprawa druga. Warto tu podkreślić całą mocą, że jeśli chodzi o Afganistan, to była misja całego NATO. Wszystkie natowskie państwa, bez wyjątku, podjęły decyzję na prośbę Stanów Zjednoczonych, że trzeba u boku Amerykanów w tej wojnie z talibami brać udział.
To jest pierwsza część tego historycznego fragmentu naszej rozmowy. A teraz część druga. Czy gdyby ta wypowiedź nie padła, gdybyśmy nie mieli, ja mam takie poczucie obowiązku też przypominania po to, żeby nikomu to nie umknęło, jaka jest ta prawda i jaka jest skala też naszego wkładu i ofiar, które ponieśliśmy. Czy dostrzega pan w polityce prezydenta Trumpa i jego wypowiedziach, tych cudzysłów prowokacjach wobec sojuszników, jednak coś pozytywnego? To prowokowanie nas na przykład w Europie do tego, by brać sprawy i tę odpowiedzialność także tak, na siebie.
Więc z prezydentem Trumpem problem polega na tym, że on bardzo często zdanie zmienia, ale są obszary takie, gdzie jest dość konsekwentny. Tym obszarem konsekwentnie prezentowanym przez i prezydenta i jego otoczenie jest takie walenie w Europę i walenie w NATO europejskie. Więc ja myślę, że wie pan, paradoksalnie myślę, że to może i Europie, i Polsce służyć, bo musi nastąpić przebudzenie i naprawdę jest tak, że musimy, może nie Polska, bo tutaj Polska akurat na tym polu zachowuje się naprawdę moim zdaniem dobrze, ale że zdecydowana większość europejskich państw musi w końcu uznać, że to nie jest tak, że tu gospodarka będzie się rozwijała, że ludzie będą nie najgorzej żyli, a za bezpieczeństwo europejskie odpowiadać mają Stany Zjednoczone. Ten czas się skończył i myślę, że widzimy efekty, tak bym to nazwał, przebudzenia pewnego chociażby poprzez to, jak i zwiększają się armie w poszczególnych państwach i wydatki na wojsko i zaczyna się rozwijać przemysł. No wojskowy w Polsce także zresztą. Nareszcie po zapaści, która moim zdaniem tak naprawdę trwała ponad 30 lat.
Zapaść polskiego przemysłu zbrojeniowego?
No tak, no wie pan, ja daję często przykład taki, no bo pytanie często pada tak, a czy to dobrze, że Polska, polski Skarb Państwa, polski rząd, minister aktywów państwowych wydaje kilka miliardów na stworzenie zdolności w Polsce do produkcji amunicji, do produkcji radarów i tak dalej. Bardzo dobrze, otóż ja chcę powiedzieć o następujące sprawy, bo nie ma tego świadomości. W połowie 80. lat, czyli dokładnie 40 lat temu, w polskim przemyśle zbrojeniowym oficjalnie pracowało ponad 300 tysięcy ludzi i kooperantów iluś było, prawda? Potem mieliśmy proces wygaszania ciągłego, redukowano załogi, sprzedawano tereny tych zakładów i potem doszliśmy do takiego momentu, że w polskim przemyśle pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. Dopiero ten proces odbudowy i polskiej grupy zbrojeniowej i przemysłu prywatnego, który zresztą się rozwija w tym obszarze, tak naprawdę zaczął się kilka lat temu, ale dzisiaj myślę, jak to tak byśmy razem policzyli polską grupę zbrojeniową 21 tysięcy ludzi, prywatny przemysł, to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób. Dalece nam jeszcze do potencjału, który kiedyś był.
No tak, tylko jest jeszcze kwestia tej oceny, jaki był faktycznie ten potencjał owy 40 lat temu i czy rzeczywiście to jest nasz punkt odniesienia?
No to był inny potencjał. Nie, tak. No, to znaczy, to był potencjał przygotowany głównie na produkcję o masowym charakterze. Dobrze, dzisiaj jest oczywiście technika inna. Chodzi o to, żeby trafiać jak najdalej, rozpoznawać jak najdalej, trafiać precyzyjnie, bronić się skutecznie i tak dalej.
No to nie chodzi o to, żeby dzisiaj musiało być nie.
To znaczy, moim zdaniem nie ma takich potrzeb, natomiast powinniśmy jako państwo w ten przemysł inwestować dalej, bo mamy tu do zrobienia bardzo dużo i ja muszę powiedzieć, że jeżeli coś mnie niepokoi, to uważam, no, że za daleko poszliśmy jako państwo, jako Polska w zakupach broni poza Polską. Wie pan, była taka piękna teza. Jak kupimy w Korei, no to kupujemy dlatego, że to na półce możemy to zaskupić, tak?
Ale wie pan, no, to przecież pan wie lepiej ode mnie. No nie wszystko da się kupić w Polsce, bo niektórych rzeczy
w Polsce nie ma. To jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda. No więc mamy wyjście takie. Albo kupujemy to gotowe, bo nam mówią, że to już jest, a potem się okazuje, no, że tego nie ma. Dostawy się przesuwają. Mamy przykład samolotów, które tutaj stacjonują w Mińsku Mazowieckim FA-50. Miały być, ich nie ma jeszcze pewnie długo. No nie będzie, to może jednak postawmy sobie pytanie czasami, czy zamiast kupowania gdzieś daleko, nie lepiej stworzyć za te same pieniądze zdolności u siebie. Otóż ja się będę zawsze
opowiadał. Ale my będziemy musieli... Wie pan, to jest...
Technologię musimy kupić, to wie pan, co do tego to wątpliwości nie ma, że w obszarach iluś technologię musimy kupić. Natomiast to nie będzie te zdolności u siebie.
To nie będzie najbardziej... Najlepsze porównanie, najbardziej trafne, ale nie wiem, czy pan pamięta, kilka lat temu, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, był taki pomysł, by budować w Polsce samochód elektryczny.
No tak.
Nawet ówczesny wicepremier, późniejszy premier fotografował się przy prototypach, pokazywano jakiś las, wycinano, żeby postawić tę fabrykę. Wielu ekspertów zadawało takie pytanie i my w audycjach ekonomicznych tak. Te również. Świat jest rozpędzony w tej technologii aut elektrycznych. Wiele koncernów już nie tylko myśli o tym, jak produkować, tylko nawet sprzedaje takie auta. A my musielibyśmy zacząć od początku. I to w tej zbrojeniówce jest podobne moje pytanie. No.
Nie, to ja ten sposób taki. Są rodzaje broni, których produkować Polska no nie będzie, nie produkowała, nie mamy tradycji, nie mamy kapitału. Na przykład to samoloty wielozadaniowe, czy okręty no podwodne, prawda? Ale są jednak takie, gdzie mamy zdolności, bądź je możemy mieć, więc ja podkreślę jeszcze raz. Otóż ja uważam, że jeśli chodzi o kupno poza Polską, to za daleko Polska poszła.
No dobrze, a to teraz ja mam jeszcze takie pytanie. Codziennie słyszymy, i to chyba dobrze, bo i ma to być powód nie tylko do dumy, ale także wysiłku, który ponosimy. Prawie 5% w relacji do PKB wydatkujemy na polską armię. Zbrojenia, modernizacja, ale także oczywiście na zabezpieczenie tych żołnierzy, pensje. To trzeba mieć świadomość, że tam wszystko się w tych wydatkach kryje. Wczoraj jeszcze raz nam powtórzono, i to chyba również powód do satysfakcji, że z tego wielkiego programu rozwojowego armii Unii Europejskiej SAFE będziemy mieli dodatkowo 200 miliardów. Co te liczby, co te kwoty oznaczają? To są wielkie wydarzenia?
To są duże wydarzenia.
Premier wczoraj mówił, to jest wielka sprawa.
To znaczy, ja powiem tak, że jest to wydarzenie duże oczywiście, dlatego że ja może to na liczbach podam, bo to najlepiej mówić moim zdaniem o konkretach. Otóż tak, w zeszłym roku tylko MON podpisał kontrakty na 105 miliardów złotych. Moim zdaniem, gdybyśmy przyjrzeli się ostatnim 4 czy 5 latom, to te kontrakty przekraczają już podpisane, nie mówimy o tym, co jeszcze powinno być, 600 miliardów złotych. Zapłacono, wydaje mi się, nieco ponad 150 miliardów, czyli to pokazuje, ile jeszcze potrzebujemy środków na sfinansowanie umów już podpisanych.
A jak je sfinansujemy, to co się będzie działo?
A jak je sfinansujemy, to po pierwsze, tak, to będziemy broń nowoczesną mieli w polskim wojsku.
Za lat ile?
Już, no więc właśnie. O, to jest bardzo dobre pytanie, bo jest taki, wie pan, cały czas wszyscy myślą, że tylko ciągle się podpisuje te umowy, kiedy będą. Otóż ja mam taką tezę, którą się będę starał bronić, że to będzie pierwszy rok 2026, kiedy w większej skali niż do tej pory, zobaczymy w polskim wojsku nowoczesną broń. Żeby nie być gołosłownym, bo trzeba mówić o faktach. Dotrą w tym roku już do Polski pierwsze F-35. Mamy satelity, bo Polska zaczęła także działać w kosmosie i rozpoznanie z kosmosu, prowadzimy. W zeszłym roku ulokowano na orbicie 2, będą kolejne 4. I za co się nie wziąć? Dostawy nowych wyrzutni, dostawy borsuków, dostawy transporterów, dostawy różnych typów radarów. Otóż moim zdaniem to będzie taki rok, kiedy tę jakościową zmianę, jeśli chodzi o technikę, zauważymy w znacznie większej skali.
To chyba było pocieszające, mam taką nadzieję dla tych. Tu nie trzeba się pocieszać, tylko mówić o faktach. Pan podkreślał, że mówię o faktach. To na koniec. Jedno pytanie, może najważniejsze, zostawiłem je na koniec. Proszę o taką syntetyczną odpowiedź. Wracając do prezydenta Trumpa, postawy amerykańskiej administracji, Pan jest przekonany, że sojusze takie jak NATO, fantastyczne przedsięwzięcie, w którym bierzemy udział, to jest sojusz trwały i pewny?
Niestety dziś takiego przekonania nie mam. Dzisiaj mam przekonanie, że musimy głównie inwestować w siebie, we własne wojsko, współdziałać z państwami, no, dla przykładu skandynawskimi i tak dalej, że to musimy oprócz NATO mieć jednak różne umowy i rozwiązania alternatywne.
Pan Janusz Zemke, przed laty wiceminister obrony w rządach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także.
Zbliża się godzina 8:00, w TOK FM o 8:00 informacje. Po nich naszym gościem będzie pan premier Waldemar Pawlak.
Reklama.
Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 1. Nowa Toyota Aygo Cross Hybrid. Pierwsza w segmencie małych aut miejskich z innowacyjnym napędem hybrydowym. Odkryj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 26 do 31 stycznia.
Blask, który przyciąga spojrzenia? Odkryj hity z Rossmana. Spray do włosów Stars i maseczkę Kimoko Glass Skin. Ty też zabłyśnij na imprezie. Rossman. Moja drogeria.
Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Antek, który ma kaszel suchy. A to jest Zosia, którą dopadł kaszel mokry. A to? Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko? Ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapekt Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 23 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
W Action zawsze